Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Ostatnie studio Mundial, jeśli chodzi o ten tydzień i praktycznie o zakończenie Mundialu, bo zostanie nam jeszcze mecz o trzecie miejsce, finał i w poniedziałek podsumowanie i wakacje i urlopy i taki odpoczynek od piłki. Myślę, że każdemu się po prostu przyda, bo ale jeszcze oczywiście jak najbardziej finał zapowiada się pasjonująco. Zresztą mecz o trzecie miejsce również, bo przecież Anglia z Francją, a w finale Argentyna zagra oczywiście z Hiszpanią. Studio Mundial, na które zapraszamy, i jeszcze taka informacja, która elektryzuje nas, można powiedzieć, że od rana, bo Szymon Marciniak jednak nie poprowadzi ani meczu o trzecie miejsce, ani spotkania o złote medale Mistrzostw Świata. Tak jak było 4 lata temu, Szymon Marciniak prowadził, oczywiście cała obsada polskich sędziów, z Szymonem Marciniakiem jako sędzią głównym, ale okazuje się, no, że jednak po prostu włodarze FIFA i ci, którzy dyrygują sędziami, a więc sam Colina, Pierluigi Colina, który jest takim szefem sędziów, tak to się w skrócie nazywa, po prostu wybrał inaczej. Slavko Vincic, Słoweniec, poprowadzi mecz właśnie o złote medale. To jest dokładnie ten sam sędzia, który był arbitrem podczas spotkania Polska-Szwecja, czy też Szwecja-Polska, ten barażowy, przegrany przez nas mecz w Sztokholmie. No więc nam się może akurat ten sędzia źle kojarzyć, chociaż tam po prostu piłkarsko było nie za dobrze, ale właśnie. Takie obrazki, które pokazują salę, no to taki powiedzmy jakaś taka sala konferencyjna w jednym z hoteli w Miami, bo tam przy tej takiej bazie oczywiście sędziów siedzą wszyscy główni arbitrzy, wymieniane są nazwiska, no i kiedy pada to nazwisko sędziego właśnie tego, który poprowadzi najpierw o trzecie miejsce, a potem o złoty medal, i nie ma wśród nich Szymona Marciniaka, to jest takie zdjęcie, które ma jakby dwa ujęcia. Jedno to jest takie, że Szymon Marciniak po prostu bije brawo, tak jak wszyscy zaczęli bić brawo no, sędziemu ze Słowenii, no bo dostał wyróżnienie, prawda? Więc wszyscy wstali i następco biją mu brawo, także Szymon Marciniak. Ale jest też zdjęcie, gdzie po prostu sędzia Vincic popłakał się. Najnormalniej w świecie puścił emocje i tak z takiej radości pewnie, może z jakiejś wdzięczności wręcz, po prostu zaczął płakać. Nie ma przypadku, to powiedział Mateusz Święcicki. To jest też tak ciekawe rzeczywiście, że w finale spotykają się dwie ewidentnie naprawdę najlepiej grające w piłkę drużyny. Bo można oczywiście mówić o różnych sytuacjach w trakcie mundialu, ale finalnie rzeczywiście tak po piłkarsku to i Hiszpania wygląda naprawdę znakomicie. No i ta Argentyna. Argentyna dokłada jeszcze tutaj ten taki jeden element tej takiej niesamowitej walki, takiej wręcz narodowo-wyzwoleńczej. No w ogóle tam patriotyzm to jest po prostu aż wylewa się, nic nie ujmując każdej innej drużynie, bo oczywiście każdy jest gdzieś tam patriotą. Natomiast w Hiszpanii to jest taka też trochę radość, to jest taki balet piłkarski mimo wszystko. I tam nie ma tego podziału na Katalonię, Kastilię i tak dalej, inne, bo tam przecież wiadomo, że jest więcej Katalończyków w tej drużynie z Barcelony, czy też piłkarskiej, że Barcelona, ale to nie ma znaczenia. No w Argentynie oczywiście, no tak, no to już takim eksplozją to był ten mecz z Argentyna-Anglia, no bo wiadomo, że te podłoże polityczne, 82 rok, bitwa, wojna o Falklandy, Malwiny, 86, potem jeszcze 98 też, mecz na po prostu aż iskry leciały w Saint-Étienne na Geoffroy Guichard i tak naprawdę i nawet ten 2002 to tak w sumie to tak przeleciał ten mecz, tam Argentyna przegrywa, ale to co się działo teraz w tym półfinale, no ale może już rzeczywiście Już tym Argentyńczykom starczy tego patriotyzmu. Okej, w porządku, szanuję to, że są patriotami, ale teraz po prostu jak wyjdą i piłkarsko, jak najlepsi po prostu muzycy świata i naprzeciwko też będą mieli wybitnych, świetnych muzyków właśnie rodem z Hiszpanii. Dwie filharmonie spotkają się, ta z Buenos Aires i ta no, madrycko-barcelońska pewnie, także oczywiście inne miasta. Studio Mundial, Radia Wnet. Ostatnie, jeśli chodzi o ten czas taki spędzony w ciągu tygodnia przed jeszcze meczem o trzecie miejsce i przed finałem w niedzielę od godziny 18 do 19 porozmawiamy o sporcie już tylko związane z finałem Argentyna-Hiszpania 21 w niedzielę, a wcześniej oczywiście mecz o trzecie miejsce w sobotę o tej samej godzinie. Anglicy zagrają z Francuzami. No, dwie drużyny po porażkach podnieść się, to też jest taki element psychologiczny. Tomasz Zapert w studiu Radio Wnet. Dzień dobry, Tomaszu.
Dzień dobry.
Dlaczego polski sędzia Szymon Marciniak nie został powołany ani na mecz o trzecie miejsce, ani na finał?
O, to jest pytanie. No, jest to rozczarowanie niewątpliwie. Nie ma polskich piłkarzy w mundialu. Myśleliśmy, że sędzia Marciniak zaistnieje też w fazie pucharowej zawodów, tylko był w fazie grupowej. Nie wiem, jakaś tajemnica, jakaś zagadka. No w każdym razie no, smutni jesteśmy z tego powodu, bo doceniamy klasę Szymana Marciniaka. Bardziej doceniamy jego klasę niż Slawko Wincicza, który będzie sędziował ten decydujący starcie.
Tak, sędzia z Wenezueli o trzecie miejsce, ale czy o coś chodziło? No bo ja wiem o tym i wszyscy sobie zdajemy sprawę, że pierwszy mecz Szymona Marciniaka na mundialu akurat przypadł na mecz Argentyna-Algieria, nadepnięcie Lionela Messiego na rywala, na łydkę. Żółta kartka na pewno, nawet tutaj w przeciągu mundialu, na naszych studiach mundialowych mówiliśmy o tym, że żółta, wręcz pomarańczowa, ale nie czerwona. To tak się wszyscy w zasadzie zgodzili. Może jakiś jeden głos był, że jednak czerwona, ale nie. No powiedzmy, że ale Messi jednak z tą żółtą kartką powinien wylecieć. No ale dobrze, czasami jest tak, że sędziowie chronią gwiazdy. No tutaj akurat Messi zawinił. No i później był mecz Egipt-Iran, gdzie słusznie nie została uznana bramka, jeśli weźmiemy po prostu za przepisy, że jest czarne i białe, jest tak lub nie. Czubek buta był spalony, Iranowi się bramka nie należała. Jeszcze była jakaś historia, że Szymon Marciniak gdzieś tam nie zaznaczył linii tym sprayem takim i tam gdzieś się piłka w murze przesunęła, czy coś takiego. Ale to są takie malutkie błędy. To nie są błędy, które eliminują sędziego klasy Szymona Marciniaka.
No właśnie. Właśnie. Właśnie, tylko dwa mecze. No, nie, spodziewaliśmy się ćwierćfinał, półfinał może. Nie spodziewałem się, że będzie sędziował Argentynie, no bo dwóch spotkań w jednym turnieju chyba nie zdarzyło się, żeby jeden sędzia...
Takiej drużynie jeszcze.
Takiej drużynie, właśnie sędziował, w związku z tym przypuszczałem, że szykują dla niego mały finał. Tak w duchu sądziłem wcześniej, myślałem, że może będzie ten mecz półfinałowy Francja kontra Hiszpania, a jak się okazało, że nie, no to myślałem, no chyba chcą go uhonorować tym finałem pocieszenia, jak to się określa, który będzie w Miami. Chyba o 23, nie o 21, to zaznaczam. Tak, no mi się wydaje, ale...
Tak, 23 oczywiście.
Tak, tak. No ale nie wiem, może pan Szymon coś będzie wiedział no, na ten temat. Może jakieś kulisy, spekulacje, może kiedyś, kiedy takie rzeczy nieraz wypływają po latach.
No w zasadzie widzieliśmy ten obrazek, kiedy po prostu Szymon bił brawo sędziemu ze Słowenii i także z Wenezueli. Oczywiście mieliśmy jakiś kontakt, powiedzmy, krótkie SMS-y z Tomaszem Listkiewiczem, a więc sędzią asystentem, który zresztą bywał gościem studia Radia Wnet tutaj u nas na żywo i to kilkukrotnie. Z Szymonem mieliśmy połączenie również takie telefoniczne, to było po mundialu w Katarze. Wtedy oczywiście wszyscy gratulowali wspaniałej postawy. No my zobaczymy, bo to rzeczywiście nie ma co, myślę, wróżyć z fusów, co się mogło stać. Stało się to, że po prostu nie sędziuje i wraca do kraju, bo też taka informacja przyszła. Tomaszu, mamy jedną bardzo ciekawą rozmowę, którą przeprowadziłeś.
No właśnie, futbol widziany oczami nie dziennikarza sportowego, tylko pisarza, dramaturga, radiowca, wydawcy, wielkiego kibica piłki nożnej, Wacława Cholewińskiego, z którym porozmawiałem właśnie o mundialu w rozmaitych aspektach tej imprezy.
Posłuchajmy.
Mikrofonem Tomasz Zapert. Mam honor gościć na antenie pana Wacława Cholewińskiego, pisarza, wydawcę, dramaturga, radiowca, ale także wielkiego kibica sportu. Dzień dobry, Wacku.
Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry państwu.
Twój pierwszy mundial to rok 74, czy się mylę?
To jest 74. Tak, dokładnie wtedy obejrzałem w całości wszystkie mecze na Mundialu. Oczywiście jestem na tyle stary, że pamiętam też rok 70., ale wtedy nie widziałem żadnego spotkania.
Bo nie było transmisji telewizyjnej w Polsce z racji oszczędnościowych, zdaje się.
Tak.
Jak odbierasz ten, który się właśnie kończy? W rozszerzonej formule, jakie masz odczucia? Bo zostały
no właśnie od tego chciałem zacząć, że ta formuła 48 drużyn jest dla mnie absurdem. Nie podoba mi się. Uważam, że jest zdecydowanie za dużo drużyn. I na pierwszej fazie grupowej jest zdecydowanie za dużo słabych spotkań. Niestety także w jednej 16 było sporo spotkań słabych. Co nie zmienia mojej opinii o tym, że na etapie, na którym byliśmy wczoraj i przedwczoraj, to był mundial rewelacyjny. Ale oczywiście też zdarzały się wcześniej spotkania, które budziły ogromne emocje i były naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
A czy nie jest tak, że to rozszerzenie geograficzne tego mundialu, to znaczy, że każda strefa ma już strefa piłkarska ma już po kilka zespołów, no ale nie są te zespoły rewelacyjne, jak choćby, nie wiem, Jordania, Irak, Uzbekistan, a zabrakło miejsca na przykład dla kilku silnych drużyn z Europy, typu Dania, Włochy, czy z Ameryki Południowej, typu Chile. Czy to jest nie jakiś mankament taki, że taka urawniłowka, że tak się wyrażę, takiego terminu?
No, tak, ale to jest oczywisty cel FIFA, czyli popularyzacja tego sportu na całym świecie, próba zadowolenia większej ilości państw, narodów, ale oczywiście przede wszystkim chodzi o kasę, kasę, kasę i jeszcze raz kasę, więc no, nie podoba mi się to, ale rozumiem powody, dla których decydują się władze międzynarodowe piłki nożnej na tę formułę, a boję się tego, że to jest dopiero początek i że za 4 lata, a najdalej za 8 lat będziemy mieli tych drużyn pewnie 64.
Czyli w ogóle może nie będą rozgrywane eliminacje, tylko jakaś lista rankingowa.
Bo jednak państw mamy ponad 200, no więc trzeba tam trochę odrzucić, no ale to, że nie ma drużyn typu Włochy, no jest to po prostu dla futbolu wielka szkoda i z całą pewnością te przykładowe Włochy wygrałyby wiele spotkań z drużynami, które występowały na Mistrzostwach Świata.
Coraz bardziej rozwinięta jest technologia, pomaga, teoretycznie ma pomagać w tym, żeby były wyniki wiarygodne i wszystkie sytuacje wyjaśnione, ale jednak ten VAR parę razy zawiódł w tym.
To nie tylko VAR, to pamiętasz i pamiętają pewnie Państwo mecz Norwegów z Anglikami, wygrany przez Anglików 2-1, kiedy piłka przy bramce Anglików najpierw uderzyła w przewód telewizyjny, tego nikt nie widział. Znaczy sędzia tego nie widział. I ta bramka została uznana, o co oczywiście Norwegowie mieli wielkie pretensje i słusznie. Więc VAR z całą pewnością pomaga w wielu wypadkach. Oczywiście też jest tak, że troszkę zabija grę, ponieważ centymetrowe spalone, oczywiście są jak najbardziej słusznie, że się je odgwizduje, ale z drugiej strony to trochę tego ducha piłki nożnej niszczy. Gra przez to ma przestoje.
No właśnie, rozbija to tempo. Jakby.
Rozbija tempo. No, ma to swoje, powiedziałem, zalety, ale ma też wiele wad. No, dla mnie też taką dziwną bardzo sprawą jest ta przerwa na picie.
No właśnie, chciałem teraz do tego nawiązać. Przerwę na picie. Niektóre stadiony rzeczywiście jest upał i są niezadaszone. To jeszcze może jest jakieś uzasadnienie medyczne nawet, ale znaczna część tych obiektów to jest nowoczesna, klimatyzowana.
Ale z klimatyzacją właśnie, więc to jest po prostu absurdalne. No jakoś sobie piłkarze przez 100 lat z dokładem dawali radę bez picia w trakcie każdej połowy spotkań. No a teraz mamy dziwną historię i ona oczywiście też jest spowodowana pieniędzmi i tym, że telewizje mogą w tym czasie puścić reklamy i zarobić na tym. Więc nie jest to już oczywiście romantyczny czas futbolu. Wszystkim rządzą pieniądze i to jest na pewno niespecjalnie dobra sprawa. Z drugiej strony cała otoczka medialna, no to jak się pokazuje ten mundial, stylu kamer, dokładnością faktycznie do paru centymetrów, każdą sytuację z różnych stron, no to jest na pewno fascynujące. Poza tym to, jak się później relacjonuje, pokazuje od każdej strony zawodników, od strony medycznej, od strony przygotowania fizycznego. No wiemy niewątpliwie w tej chwili bez porównania więcej niż wiedzieliśmy w roku 70, 74, 78 i później. No technika w tym zakresie poszła niewiarygodnie daleko, do przodu. Jak powiadam, ma to swoje zalety ogromne, ale ma też wady.
Tam była jeszcze w przypadku VAR-u taka konferencja w meczu, zdaje się, Chorwacja-Portugalia, że piłka niby musnęła włosy jednego z Chorwatów i był gol wyrównujący nieuznany. To też wzbudziło ogromne emocje, ogromne dyskusje. Chciałbym jeszcze zapytać Was na koniec o taki zmierzch piłkarskich bogów, jaki obserwujemy na tym turnieju, tym
no,
typu odejście
muszę,
Ronaldo.
Muszę się z Tobą nie zgodzić. Dlatego,
no z jednym wyjątkiem, owszem. Ale...
Jeden wyjątek, ale fascynujący.
Tak, nie, no to fenomen, który... to jest zjawisko, to jest po prostu piłka rzeczywiście z innej galaktyki.
Oglądam od wielu, wielu, wielu lat, bo to były zawodnik oczywiście mojego ulubionego zespołu zagranicznego, czyli Barcelony, czyli Lionel Messi. To wielki, wielki piłkarz. No ale oczywiście mamy Ronaldo, mamy wielu...
Modricza, Jamesa Rodrigueza.
Tak, no to są piłkarze, których kariery po prostu dobiegają końca. To są ich najpewniej ostatnie mistrzostwa świata. Ale to nie umniejsza tego, że byli to piłkarze no wyjątkowi i przecież naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć z przeszłości piłkarzy, których można z nimi porównywać. No dobra, na palcach dwóch rąk, no ale to naprawdę znakomite postaci futbolu i w historii futbolu zostaną na zawsze. Ale jeżeli pozwolisz, to powiem też o tym, że ja się bardzo cieszę z tego zestawienia finalistów.
No właśnie, to finał twoich marzeń, to się...
Tak, to był zestaw moich marzeń od początku, od 78 roku kibicuję Argentynie. Ale równie długo kibicuję Hiszpanii, oczywiście poza Polską, no, której siłą rzeczy kibicuję zawsze, kiedy jest na Mistrzostwach Świata, ale tym dwóm zespołom zawsze też kibicuję i ogromnie się cieszę z tego zestawu. A to, co zrobili Hiszpanie z Anglikami, Hiszpanie
z Francuzami
i Argentyna z Anglikami, to jest po prostu coś niewiarygodnego. Ci pierwsi tak naprawdę nie pozwolili zupełnie Francuzom pograć, a mam takie wrażenie, że większość znawców, ale i kibiców typowała Francję na absolutnego mistrza świata, że to będzie zespół, który w cuglach zdobędzie tytuł. Natomiast półfinał Anglii z Argentyną, no pierwsza połowa to użyłem takiego określenia rzeźnia. Faktycznie tam raczej się bito niż grano w piłkę, ale druga połowa no to po prostu piłkarska uczta.
Tak.
Argentyna, wielki zespół, ogromna determinacja.
Tak, oni grali jak w transie, jak grali jak w transie, jak stosili
grali bramkę. Jak w transie, ale to my przyzwyczailiśmy się do tego, że Argentyna to Lionel Messi i tyle. To nie, to jest po prostu wielki zespół z wielkimi piłkarzami, Martinez, Paredes, Enzo Fernandez, Giuliano Simeone, no przecież to są piłkarze wielkiego formatu, ale oczywiście mają tego swojego króla piłkarskiego geniusza, no, który bez którego faktycznie nic się tam nie dzieje. To jest wielki zespół, ale kto wygra finał, nie wiem. Będę się cieszył zarówno, gdy wygra Hiszpania, jak i gdy wygra Argentyna. Choć z drugiej strony byłoby czymś niesamowitym zwieńczenie kariery Messiego kolejnym tytułem mistrza świata.
No właśnie, niech tak się stanie, dodam w swoim imieniu. Natomiast jeszcze na koniec zapytam, że to jest mundial, który bez czarnego konia, w czwórce nie ma żadnej drużyny nieoczywistej.
Nie ma, to oczywiście większość ludzi jakoś tam boli. Ja powiem tak, że do pewnego momentu oczywiście kibicowałem Norwegii. I miałem nadzieję, że wygra z Anglią. No też Norwegowie mają jednego naprawdę bardzo, bardzo wybitnego piłkarza, ale to też jest zespół. Więc kibicowałem Norwegom. Wcześniej bardzo mi się podobała gra Egiptu. Szalony mecz z Argentyną. Ale oczywiście były też wielkie, wielkie rozczarowania. No, nie kibicuję, nigdy nie kibicowałem Brazylii, ale tak słabego zespołu jak na tym mundialu to chyba dawno Brazylia nie miała.
Mimo takiego renomowanego selekcjonera.
No tak, ale nie pokazali zupełnie nic, więc dobrze, że odpadli w 1/8 i że dalej poszła Norwegia. To jest mundial, który do pewnego momentu nie wzbudzał wielkich emocji. No ale jak powiadam, wczorajsze i przedwczorajsze mecze wynagrodziły wcześniejsze rozczarowania z nawiązką.
Oby zatem mecz o trzecie miejsce i finał też przysporzyły wiele emocji i niezapomnianych wrażeń. Dziękuję pięknie Wacławowi Cholewińskiemu, gościowi mojemu i Radia Wnet. Kłaniam się.
Bardzo dziękuję.
I do usłyszenia i zobaczenia.
I to była właśnie bardzo ciekawa rozmowa. Tomasz Zapert, który tą rozmowę przeprowadził, ale Tomaszu, my tutaj też tak patrzymy na te mecze o trzecie miejsce, bo to jest też ważne wydarzenie. Myślimy o tym w kontekście przecież naszej reprezentacji. To była wielka radość dwa razy, 74-82 rok. Pamiętam, ileż to było szczęścia w 82, kiedy pokonaliśmy Francję. A teraz się okazuje, że Anglia dwa razy grała takie mecze, ten mały finał pocieszenia i dwa razy go przegrała. W 90 roku z Włochami i w 2018 roku z Belgią. Więc tak mi się wydaje, że naprawdę jedni drudzy mają o co walczyć. Jak ty myślisz?
No do trzech razy sztuka, jak mówię, stare pożekadło. Z Włochami przygrali na ich ziemi, więc to może Włosi mieli za sobą trybuny w większości. Kto wie. Obie drużyny są zdeprymowane, sfrustrowane, myślę, tymi występami półfinałowymi. Ale tu jeszcze na korzyść Francuzów może jedna rzecz jeszcze zadziałać, tak przypuszczam, taka jest moja hipoteza. Mianowicie, że będą chcieli godnie pożegnać swojego selekcjonera, bo dla Didiera Deschampa to będzie pożegnanie z drużyną narodową, którą prowadził z dużymi sukcesami przecież, więc i będzie chciał ją zakończyć też sukcesem. No, bądź co, bądź miejsce trzecie jest lepsze niż miejsce czwarte, więc... A druga sprawa to też takie moje domniemanie, że będą chcieli pomóc w triumfie w kategorii snajperskiej
Mbappé
i będą grali na Mbappé, tak myślę.
No tak, i Francuzi z kolei dwa razy wygrywali takie mecze o trzecie miejsce, 58 rok i 86, no bo w 82 to my z nimi wygraliśmy w Alicante 3-2, tam pamiętne gole Szarmach, Majewski, i Kupcewicz, tam ta piękna wkrętka. Tak. Natomiast w 86 z kolei Francja wygrała z Belgią.
Bardzo dobry mecz, 4-2. Bardzo dobry.
Tak, no właśnie.
Są te mecze, nieraz są ciekawe o trzecie miejsce.
No właśnie. I tym bardziej, że to jest tak trochę jak te nasze mecze o honor tej reprezentacji Polski, te trzecie mecze i na przykład 2002 rok gość naszego studia, także mundialowego, a więc Cezary Kucharski, który opowiadał, jak to z rezerwy po prostu trener Engel nie wierzył w tych niektórych zawodników, a się okazało, że dał im szansę i oni mu wygrali mecz ze Stanami. I teraz na przykład wiemy też, że w reprezentacji Anglii też mają zagrać, niektórzy mają dostać szansę, tacy zawodnicy z cienia, bo to jest właśnie ten taki mecz i na przykład oni wtedy wychodzą, dostają tą swoją szansę i naprawdę grają fantastycznie po to, żeby wygrać.
Tak, tak, wygrać się, pokazać, zaprezentować się światu, no przecież to cały świat ogląda. Zresztą Anglicy też będą, też trener Tuchel, który ma ogromne, lawina krytyki na niego spadła. Myślę, że taką wygraną nad Francją by zamknął usta tą krytyką, że się odrodzili.
No być może. Kończymy nasze studio Mundial to piątkowe. Przypomnijmy, że w poniedziałek od 18 do 19 porozmawiajmy o sporcie, specjalne wydanie przedfinałowe, a jeszcze w poniedziałek oczywiście podsumujemy finał. Dziękujemy za to spotkanie. Ksenia Parmańczuk, obsługa wideo i kanał YouTube. Tomasz Rosłon audycję zrealizował. Dziękuję Państwu za uwagę. Tomasz Zapert, Grzegorz Milko. Tylko do usłyszenia.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.